nie wiem, czy będę go czytał, czy nie, bo czas jak gdyby ponagla. Raczej nakazuje mi, żeby was poprosić, byście spojrzeli, otworzyli swoje Nowe Testamenty, swoją Biblię, a ja będę, że tak powiem, wiersz po wierszu albo fragmenty z tego rozdziału przekazywał, o których mówię. Będę wskazywał, które miejsce z siódmego rozdziału będę analizował. Gdy czytamy siódmy rozdział, to niemożliwe jest, aby nie zauważyć, że coś jakby się urywa i jakby ten siódmy rozdział został wtłoczony w temat, który został poruszony w szóstym rozdziale, ale w siedemnastym wierszu przerwany. Bo zwróciliśmy uwagę, że szósty rozdział mówi o pieczęciach. Pierwsza pieczęć, druga pieczęć, trzecia pieczęć, czwarta pieczęć to ukazujące się konie. O nich mówiliśmy. Każdy z tych koni charakteryzowaliśmy. Co on oznacza? Co sobą sygnalizuje? Czego jest symbolem? Potem w dziewiątym wierszu szóstego rozdziału mówiliśmy, że nagle akcja z ziemi przenosi się na niebo i to jest zobrazowane piątą pieczęcią. Potem mówiliśmy w dwunastym wierszu, że znowu akcja przenosi się na ziemię, bo zaczynają się kataklizmy na ziemi, gdy otwarta została szósta pieczęć. A więc trzęsienia ziemi, spadanie gwiazd i tak dalej, i tak dalej. To sobie omówiliśmy ostatnim razem. A popatrzcie, siódmy rozdział jest jakby przerywnikiem, bo otwarcie kolejnej pieczęci, a więc siódmej pieczęci, następuje dopiero w rozdziale ósmym. A zatem wiersz siódmy jak gdyby daje nam odpocznienie od tych pieczęci, daje nam jak gdyby wytchnienie od tych straszliwych kataklizmów, które się wydarzają i wydarzać będą przy otwarciu każdej kolejnej pieczęci. W związku z tym siódmy rozdział nie zaczyna się otwarciem kolejnej pieczęci. Ta pieczęć jest otwarta dopiero w ósmym rozdziale. Siódmy rozdział natomiast opisuje dwie grupy ludzi. Siódmy rozdział opisuje dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa ludzi to grupa opisana od wiersza pierwszego do wiersza ósmego. Następnie druga grupa ludzi opisana w wierszach od dziewiątego do siedemnastego. Dwie grupy ludzi. Z tym, że ta pierwsza grupa ludzi to grupa ludzi żyjących na ziemi. Natomiast ta druga grupa ludzi od dziewiątego wiersza opisana to grupa ludzi, którą widzimy w niebie. Pierwsza grupa ludzi, o której jest mowa w siódmym rozdziale od pierwszego do ósmego wiersza, to 144 tysiące. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Taki jest wstęp do siódmego rozdziału. Natomiast w wierszu czwartym i usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią i było ich 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. A więc ta pierwsza grupa ludzi to grupa ludzi na ziemi i jest to Izrael. Chodzi o plemiona izraelskie. Zaraz do tego dojdziemy. Wróćmy do tego pierwszego wiersza, który przed chwilą przeczytałem. Potem widziałem czterech aniołów, jeszcze raz to powtarzam, stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Czterech aniołów. Trudno powiedzieć, jakich aniołów ma na uwadze wiersz pierwszy. Wiersz pierwszy. O których aniołach jest tu mowa? W każdym razie są to jacyś nieprzeciętni aniołowie, szczególni aniołowie, których zadaniem jest powstrzymywać wiatry, wiatry wiejące ze wschodu, z zachodu, północy i południa. Więc z czterech stron, z czterech krańców ziemi. Chodzi o cztery strony świata. Powstrzymujących wiatry. Co symbolizują wiatry? Czego symbolem są te wiatry? Gdy otwieramy Księgę proroka Jeremiasza, rozdział 25, wiersz 32 i wcześniejszy i poprzedni, albo 31, 32, 33, to dowiadujemy się, co ma na myśli Biblia pod symbolem wiatru. Wrzawa, czytam Jeremiasza, wrzawa dochodzi aż do krańców ziemi, gdyż Pan ma spór z narodami, spiera się z wszelkim ciałem, bezbożnych podda pod miecz, mówi Pan. Tak mówi Pan zastępów. Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu i groźna burza zrywa się od krańców ziemi. Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańców ziemi pod kraniec. Nie będzie się ich opłakiwać, ani zbierać, ani grzebać. Będą jak gnój na roli. Wiatr w tym urywku i wielu innych występuje jako symbol wojny. Wojna spowodowała tę niezliczoną ilość trupów, o których mówi prorok Jeremiasz. A więc ta burza, ten wiatr, który powiał przez ziemię, spowodował śmierć tysięcy czy milionów ludzi, których nawet nie zdołano pogrzebać. A więc burza, wiatr jest symbolem wojny. A zatem tych czterech aniołów powstrzymuje ducha wojny, czy duchy wojny, które chcą wiać, czy mają to pragnienie, by wyjść i spustoszyć ziemię, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię. Ale to tylko na moment, bo za chwilę, po jakimś czasie, dowiemy się, iż ci cztery aniołowie zwolnili te cztery wiatry. I być może z czterech stron ziemia, albo cztery jakieś potężne państwa, które w międzyczasie powstaną, cztery jakieś królestwa, które dojdą do głosu, wzrosną do potęgi, bo to się wszystko zmienia. Jedne państwa dochodzą do szczytu, inne padają, inne się rozsypują. Być może cztery potęgi wówczas będą na ziemi i te cztery potęgi zaczną z sobą walczyć. W oznaczonym czasie. Jeszcze raz chciałbym przy okazji podkreślić. Popatrzcie, kochani, nic się nie dzieje bez Bożego przyzwolenia. To przecież Bóg nakazał tym czterem aniołom, aby powstrzymywali demona wojny, by nie samowolnie wyszły na świat. I choć się rwą, choć zgrzytają zębami, choć chciałyby wyjść i pustoszyć ziemię, jednak to się nie dzieje tylko nie wydarzy się to dlatego tylko, że one chcą. Bóg trzyma nad tym swoją rękę. Bóg trzyma nad tym swoją rękę. I doprawdy, nic się nie może wydarzyć bez woli Bożej. Jeśli cokolwiek się wydarza, jeśli Bóg cokolwiek dopuszcza, to ma w tym jakiś cel. Ma w tym jakiś cel. To nie jest tak, że Bóg dopuszcza pewne wydarzenia, a nawet kataklizmy, nie widząc w tym żadnego celu. To znaczy, że to się dzieje bez, albo inaczej, że to się dzieje jak gdyby dlatego, ponieważ Bóg jest bezsilny w danych okolicznościach. I teraz czytajmy wiersz drugi. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę na ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Tu jest podany powód, dla którego Bóg nie pozwala duchowi wojny, tym duchom wojny, pustoszyć ziemi. Dlaczego ci aniołowie trzymają te zapędy do kataklizmów wojennych? Dlaczego? Jest tu podany powód. Ponieważ zanim wybuchną te wojny, o których mówiliśmy w wierszu pierwszym, Bóg będzie pieczętował swoich sług na czołach. A więc dopóki słudzy Boży nie zostaną opieczętowani, dopóty nie mogą się wyrwać z uwięzi duchy wojny. Muszą być najpierw opieczętowani słudzy Boga. Chciałbym zwrócić uwagę, że w 13 rozdziale, kiedy będziemy go w swoim czasie omawiać, dowiemy się, iż szatan poprzez antychrysta będzie pieczętował swoich sług. Będzie pieczętował ich na czole albo ramieniu znamiennym, charakterystycznym imieniem, liczbą 666. O tym wszyscy wiemy. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli, że szatan jest tylko jakby uzurpatorem, to znaczy naśladuje, chce naśladować po to, żeby się przedstawić jako Bóg, naśladować Boga. Bo oto tutaj czytamy, że zdecydowanie wcześniej Bóg taki sposób zastosuje. Bóg zastosuje pieczętowanie swoich sług. Co oznaczają te pieczęcie? W tym czasie, gdy objawienie świętego Jana powstawało, gdy było pisane, to był taki zwyczaj, taki system. Na przykład obywatele rzymscy, żeby byli rozpoznawani między innymi obywatelami, a obywatelstwo rzymskie pociągało za sobą określone korzyści, to obywatele rzymscy byli pieczętowani albo na czołach, albo na rękach odpowiednią pieczęcią rzymską. I wystarczyło, że szedł gdzieś, a straż rzymska, powiedzmy, stała, pokazał tylko rękę z pieczęcią i go przepuszczano. Cieszyli się obywatele rzymscy niezwykłymi względami. Zresztą pamiętacie, co się wydarzyło, gdy aresztowano Pawła. Gdy aresztowano Pawła i go w Filipi pobito. Ale gdy potem Paweł powiedział: i wy, obywatela rzymskiego, tak potraktowaliście, to ci nieomal na kolanach go za to przepraszali i wypuścili. A Paweł powiada: chwileczkę, to nie może się tak stać, że przeproszą. Niech teraz przyjdą i z honorami wyprowadzą. I tak się stało. Ponieważ oni byli świadomi, jakie grożą im konsekwencje, tym strażnikom i tym, którzy tak potraktowali Pawła, za to, że tak się obeszli z obywatelem rzymskim. Bo bycie obywatelem Rzymu pociągało za sobą odpowiednie, jak mówię, korzyści, a więc odpowiedni szacunek był dawany tym ludziom. I teraz Bóg swoich sług będzie pieczętował liczbą, będzie pieczętował pieczęcią, która będzie sygnalizować, do kogo ci ludzie należą. Że należą do wszechmogącego Boga. Chciałoby się powiedzieć, to jest zdecydowanie większy przywilej niż bycie obywatelem rzymskim. To jest zdecydowanie większy przywilej. Nie tylko Rzymianie pieczętowali swoich obywateli. Wiecie, że w owym czasie rozpowszechnione było także niewolnictwo. Jeśli jakiś pan, ktoś miał niewolników, to także tych niewolników pieczętował na czole albo na ramieniu swoim znakiem. Po co? Po to, żeby wiadomo było, do kogo ten niewolnik należy. I jeśli uciekł taki niewolnik, no to rozpoznawano po pieczęci, do kogo on należy i z powrotem był przekazywany właścicielowi. Niektórzy fanatycy bogów, bóstw pogańskich także się pieczętowali na czołach albo na ramieniu po to, żeby zasygnalizować, do jakiego bóstwa należą, które bóstwo jest ich bóstwem, a więc które bóstwo czczą. I jak gdyby na wzór tego, czy podobny system zastosuje Bóg, żeby nie było wątpliwości, kto jest, a kto nie jest sługą Bożym, Bóg sług swoich zapieczętuje z pieczęcią, swoją pieczęcią. Co będzie na tej pieczęci? Trudno mi jest powiedzieć, co będzie na tej pieczęci. Ale być może będzie tam znak poświadczający, że ci ludzie należą do Boga. Poświęceni Panu. Może tak, poświęceni Panu. A pamiętacie, kto nosił taki znak na swoim czole, poświęcony Panu? Kapłani. Kapłani, Aaron nosił znak poświęcony Panu. Może to będzie taki znak. Może to będzie Jezus. Taki znak. Nie wiem, trudno. No wszystko inne to by były tylko domysły. W każdym razie pieczęć ta będzie w sposób niebudzący wątpliwości poświadczać, że ci ludzie należą do Boga. I tych ludzi będzie, jak czytaliśmy, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. A więc to, o czym mówimy, dotyczyć będzie Izraela. Pamiętajcie, nie mówimy o Kościele, bo Kościoła już na ziemi nie ma. Kościół już w międzyczasie został zabrany. Teraz jesteśmy na ziemi podczas najstraszliwszego okresu. Po zabraniu Kościoła bowiem nastanie okres zwany Wielkim Uciskiem. I to wydarzenie, o którym mówimy, będzie miało miejsce w wielkim ucisku. Wtedy, kiedy władzę nad światem obejmie szatan, a jego namiestnikiem będzie antychryst, a szaleć będzie jednocześnie fałszywy prorok, ta diabelska trójca obejmie rządy nad światem. I to się dziać będzie właśnie w wielkim ucisku. Co by oznaczało, i nie ulega to wątpliwości, że właśnie w okresie wielkiego ucisku, najprawdopodobniej w okresie wielkiego ucisku, Żydzi, Izraelici masowo zaczną nawracać się do Boga. To nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że zaczną masowo akceptować Jezusa jako swojego Mesjasza. Zresztą prorok Zachariasz w 10 rozdziale bardzo wyraziście o tym mówi, że wtedy dla Izraela otwarte będzie źródło oczyszczenia i że wtedy zapłaczą nad tym, którego przebili, przebodli. I właśnie ci, którzy się w wielkim ucisku nawrócą do Jezusa, uznają Jezusa, Bóg będzie pieczętował tą pieczęcią, o której mówiliśmy. Że przynależą oni do Jezusa, przynależą do Boga i będą ci ludzie pieczętowani. 144 tysiące. Nieprawdopodobne, aby to miała być cała ilość Izraela, 144 tysiące, bo 144 tysiące to jest przecież niewiele. Raczej mówimy, że będzie to zdecydowanie więcej, że trudno jest nawet powiedzieć, ilu Izraelitów się nawróci. Raczej bibliści są zdania, że te 144 tysiące to jest tylko symboliczne przedstawienie całego nawróconego Izraela. Bo 144 tysiące to nie jest jakaś liczba imponująca. Nie wiem, ile dzisiaj Izraelitów mieszka. Jak byłem w Izraelu, to się mówiło około 3,5 miliona. Być może dzisiaj mieszka tam więcej w samym Izraelu, a w diasporze ilu ich jest? Nie wiadomo, pewnie nigdy takie statystyki nie były prowadzone. Może ja aż tak nie jestem znawcą tego tematu, ale ich jest przecież zdecydowanie więcej. Wystarczy polecieć do Nowego Jorku, tam cała dzielnica, gdy się wejdzie, to są sami Izraelici. To tak jak w Jerozolimie. W wielu innych miastach, a więc wielu, wielu Żydów mieszka w diasporze, poza Izraelem. I teraz, jeśli Duch łaski zstąpi na ten naród, to oni się zaczną nawracać. A gdy się zaczną nawracać, Bóg zacznie ich pieczętować. Będzie to oznaka, znak, że należą do Pana. To nie może być tylko 144 tysiące, bo to jest niewielka garstka, prawda? 144 tysiące to już teraz by się chyba nazbierało judeochrześcijan. Nazbierałoby się ich, ale przecież w okresie wielkiego ucisku, o którym mówimy, zgodnie z Zachariaszem, prorokiem, tłumy się będą nawracać. Tłumy się będą nawracać, tłumy będą wyznawać Jezusa swoim Zbawicielem. I w związku z tym bibliści powiadają, że to jest tylko symboliczne przedstawienie całego nawróconego Izraela. Są to jak gdyby pierwiastki całego nawróconego Izraela. Są to jak gdyby przedstawiciele całego nawróconego Izraela. A zatem, że to nie zawiera ta liczba 144 tysiące całości nawróconego Izraela. Już kiedyś mówiłem przy innej okazji, że rzeczą godną zauważenia jest, iż brakuje tu w tym spisie dwóch pokoleń. Brakuje tu, jak wiecie, dwóch pokoleń i przypuszczam, że potrafilibyście wymienić te pokolenia, których tutaj brakuje. Tymi dwoma pokoleniami to są po pierwsze Dan i po drugie Efraim. To są plemiona, to są pokolenia izraelskie i Dan i Efraim. Dan to było pokolenie, jedno z największych pokoleń. Na tyle wielkie, że zamieszkiwało aż dwa terytoria, północne i południowe. Było przedzielone innymi pokoleniami, ponieważ nie mogli się pomieścić w jednym terytorium. I oto zauważcie, tego pokolenia tutaj Bóg nie uwzględnił. Jak również nie uwzględnił Efraima. Dlaczego nie uwzględnił Bóg ani Dana, ani Efraima, już mówiłem i chyba nie ma potrzeby, aby się powtarzać. Może tylko zasygnalizuję dla tych, którzy nie uczestniczyli w tamtym wykładzie. Efraima nie ma dlatego, tak mówią bibliści, ale czy się nie mylą, kto to wie. Efraima nie ma dlatego, ponieważ w pokoleniu Efraima jako pierwszym wprowadzono bałwochwalstwo. To swoiste duchowe cudzołóstwo, bo dwojakiego rodzaju cudzołóstwo ma miejsce. Fizyczne, cielesne i duchowe. Duchowe cudzołóstwo polega na tym, że człowiek odwraca się od Boga, a zaczyna czcić bóstwo. Zaczyna czcić coś, co Bogiem nie jest. W owym czasie to były różne posągi, bóstwa pogańskie. Dzisiaj tym bóstwem może być coś innego. Fizyczne cudzołóstwo polega na tym, że się zdradza partnera, żonę, męża. A więc znowu przenosi się miłość z jednego obiektu, przepraszam, na drugi. To samo tutaj. I ktoś słusznie zauważył, ja się z tym absolutnie zgadzam, że gdy czytamy Biblię, to widzimy, że Bóg był, co wcale nie otwiera zielonego światła, że Bóg był bardziej skory, szybciej przebaczał cudzołóstwo cielesne niż cudzołóstwo duchowe. Duchowe cudzołóstwo było, zdaje się, cięższym, jeśli można zważyć grzechy, cięższym grzechem niż grzech cudzołóstwa fizycznego, cielesnego. No więc dlatego o tym się rozgadałem, ponieważ Efraim, pokolenie Efraimitów było tym pierwszym, które odwróciło oczy od Boga żywego, a zaczęło czcić bóstwa przez siebie wymyślone. Natomiast bibliści skłaniają się ku temu, że pokolenie Dan zostało z kolei wyłączone, usunięte z jednego powodu, iż z tego pokolenia prawdopodobnie wyjdzie Antychryst, ten człowiek niegodziwości, o którym już mówiliśmy. I dlatego Bóg te dwa pokolenia usunął ze spisu pokoleń. Jak gdyby ludzie z pokolenia Dan i Efraima nie byli pieczętowani. No więc to jest ta pierwsza część siódmego rozdziału przedstawiająca wydarzenia na ziemi, którymi Bóg się będzie zajmował w okresie, kiedy Kościoła już nie będzie, kiedy po ziemi przetaczać się będą różnego rodzaju kataklizmy, w te wszystkie kataklizmy, o których mówiliśmy w szóstym rozdziale. Bóg będzie wówczas uwagę swoją koncentrował na swoim wybranym narodzie. Jak gdyby łaska znowu zostanie przywrócona na wybranemu narodowi. Oczywiście nie będzie to bez konsekwencji, bo 13 rozdział potem nas będzie informował o tym, jak się Antychryst do tego ustosunkuje. Jak się Antychryst do tego ustosunkuje, że oto na ziemi są ludzie, którzy wierzą w Boga, w Jego Królestwie. No przecież to się w głowie mu nie będzie mogło pomieścić. Jak to? W moim królestwie, w królestwie ciemności, ludzie wierzą w Boga? Ludzie przyjmują Boga? Co się będzie działo? Będziemy o tym mówić, omawiając rozdział 13. Ten rozdział o tym nie mówi. Ale bracia i siostry, zdwojony, w stokrotny sposób znowu wznowione zostaną praktyki Holokaustu. Być może ponownie zadymią kominy Oświęcimia, Birkenau, i tak dalej, Majdanka, i tak dalej. Być może to się znowu zacznie powtarzać, z tym, że zwielokrotnione. Z całą pewnością Antychryst tego nie daruje, że ludzie się będą, Żydzi zwłaszcza, będą się nawracać w jego królestwie. A zatem o tym ten rozdział nie informuje. 13 rozdział nas poinformuje o reakcji Antychrysta na nawracanie się ludu izraelskiego i na to, że Bóg położył swoją pieczęć na ich czołach. My ze względu już także i na porę przejdziemy do drugiej grupy ludzi, o której mówi siódmy rozdział od 9 wiersza. Siódmy rozdział, 9 wiersz. I znowu trzeba nam się przenieść z ziemi do nieba. Jak widzicie, wędrujemy raz tam, i tu i tam, żeby nie było nieciekawie, to raz jesteśmy w niebie i znowu schodzimy na ziemię. Teraz opuszczamy ziemię i ponownie wchodzimy do nieba, by się przypatrzyć tej drugiej grupie ludzi, o której mówi drugi fragment, druga część siódmego rozdziału. Jan powiada, potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są ci przyodziani w szaty białej, skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie myślcie, że chodzi tu o Kościół. Tu nie chodzi o Kościół. Bo gdyby chodziło o Kościół, to musielibyśmy przechodzić przez wielki ucisk. Jako Kościół. Gdyby z kolei byli to tu tylko ci, którzy przechodzili ucisk, a my go nie przechodzimy, to nie mielibyśmy szansy. Tu nie chodzi o Kościół. Tu chodzi o kogoś zupełnie innego. Za chwilę o tym będziemy mówić, bo nie mogę ominąć 9 wiersza, więc tego wstępu. Bo zwróćcie uwagę, że jest tu mowa, iż przed tronem Boga, przed Bogiem były ogromne tłumy i że te tłumy pochodziły z różnych plemion, z różnych ludów, języków, a więc różne nacje. I stali oni przed barankiem, odziani w szaty białe, z palmami w swoich rękach. To nam mówi, że u Boga nie ma żadnego rasizmu, że w oczach Bożych Rom, czyli po naszemu cygan, choć to nie jest dobre określenie, nie każdy Rom jest cyganem, choć niektórzy tak, w jego oczach Rom, w jego oczach Azjata, w jego oczach biały, czarny, czerwony i żółty znaczy tyle samo. Bóg miłuje bez względu na rasę, bez względu na kolor skóry. Bóg miłuje każdego bez względu na pochodzenie społeczne, bez względu na status rodzinny, bez względu na to, kim człowiek jest. Ważne, że jest to człowiek i Bóg go taki miłuje. I zwróćcie uwagę, niezależnie od tego, skąd ci ludzie pochodzili, wszyscy mieli w oczach Boga, przed Bogiem równe prawa. Nie ma u Boga rasizmu, a więc nie ma apartheidu. Nie ma osób wyróżnionych i osób odtrąconych. Nie ma czegoś takiego u Boga. Bo zwróćcie uwagę, przed tronem Boga stali i biali, i czarni, i żółci, i czerwoni, i mówiący językiem angielskim, i polskim, i ile jakimkolwiek językiem mówili, stali przed Bogiem. Niezależnie od tego, z jakiego plemienia, z jakiego ludu, bo Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. Stali przed Bogiem. A potem się dowiadujemy się, kim są ci ludzie. Starzec pyta Jana, kim oni są? Nie wiem, dlaczego pyta. Czyżby naprawdę nie wiedział? Wiedział, bo sam sobie też na swoje pytanie odpowiada. Zauważyliście? Pyta, kim są? Jan wzruszył ramionami. Ty wiesz, i wtedy ten starzec wyjaśnia. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, wybielili je we krwi baranka. Poprzednim razem już o tym wzmiankowałem. Tu jest jak gdyby dopełnienie tego. niecały Kościół zostanie zabrany. Tego musimy być świadomi. To nie oznacza, że skazani jesteśmy na pozostanie. To zależy wyłącznie od nas. To zależeć będzie wyłącznie od postawy poszczególnych wierzących ludzi. Ale Chrystus w swoim proroctwie o 10 pannach i o tych pozostałych osobach wyraźnie przepowiedział, że nie wszyscy zostaną zabrani. Że to rozdzielenie przebiegać będzie jak gdyby gdzieś przez połowę. Połowa zboru, choć to oczywiście tylko symboliczne mówienie. Połowa zboru zostanie zabrana, połowa zostawiona. Połowa małżeństwa zabrana, połowa zostawiona. Połowa towarzyszy podróży zabrana, połowa pozostawiona. No i tak jak mówiłem poprzednio, nie można dopuszczać takiej oto myśli, że ci, którzy zostaną pozostawieni, że się z dnia na dzień staną ateistami. No bo ktoś chodził do zboru, jeszcze brzmią mu w uszach strofy ostatniej pieśni i nie został zabrany. No i co? Czy od razu ten człowiek pozbawiony, wyzuty zostanie z wszelkiej wiary? Absolutnie, to jest niemożliwe. Reakcje... Zdaje się, że poprzednio źle zostałem przez co niektórych zrozumiany. Reakcje rzeczywiście mogą być różne. Bo człowiek, który nie zostanie zabrany, nawet jeśli należał do tych 5 panien, do 10 panien czekających, oczekujących na oblubieńca, ale nie został zabrany. No co może zrobić w tej sytuacji? Różne postawy może zająć. Może zająć postawę przede wszystkim tę pozytywną, paść na swoją twarz, pokutować i wołać: Boże, Boże, jaki nierozsądny byłem, przespałem, przegapiłem, zletniałem. I zostali moi najbliżsi, Kościół zabrany, a ja zostawiony. I za to będzie musiał zapłacić życiem. Bo Antychryst natychmiast się z nim rozprawi za jego wiarę w Boga, za jego szukanie Boga, za jego gorliwość. Przyjdzie Antychryst, aby mu zaproponować pieczęć, o czym będziemy mówić, 666. Przynależność do królestwa Antychrysta. Ci ludzie zrzekną się obywatelstwa w królestwie Antychrysta. Za to zostaną męczeńsko uśmierceni. Poniosą męczeńską śmierć. I niejako swoją śmiercią z życiem przepłacą, zapłacą za swoje nieczuwanie. Nie rozummy, że życiem swoim wykupią, dostaną się z powodu swojej śmierci do Królestwa Bożego. Nie, ci ludzie wyraźnie mówią, że to krew Baranka Bożego sprawiła, że oni są tutaj w niebie, ale za swoją wiarę będą musieli położyć życie w ofierze. Ale to nie ofiara ich krwi ich odkupi, ale krew Baranka, w którą będą wierzyć. Ale za to, że będą wierzyć, zapłacą swoim życiem. Z łaski Bożej nam dzisiaj to nie grozi. Możemy wierzyć w krew Baranka, w Chrystusa i żyć. I radować się. A oni za to samo będą musieli zapłacić swoim życiem. Taka będzie z całą pewnością reakcja w większości. Ale co czyni człowiek w rozpaczy? I tu chcę, żeby to się stało jasne. Człowiek w rozpaczy może zająć kompletnie inne stanowisko. Jedni w rozpaczy przybliżają się do Boga. Czy nie znacie przypadków, że inni w rozpaczy oddalają się od Boga? Tak, będą i tacy, nie ulega wątpliwości, którzy nie zostaną, nie będąc zabrani, powiedzą: no to skoro tak, to przynajmniej na tej ziemi sobie użyję. I w rozpaczy pójdą do knajpy, żeby się upić. I zacznie ich życie się staczać. I będą używać. Staną się obywatelami Królestwa Antychrysta. A pewnie będą też jeszcze inne przypadki. Ale ja wiem, że rozpacz wywołuje różne reakcje. Ale my nie mówimy o tych ludziach, którzy stoczą się. My mówimy o tych, którzy pozostaną wierni. Będą wierni. Co się z nimi stanie? Zostaną zabici. Dlatego, gdy zapytał starzec, kim są ci ludzie odziani w białe szaty, a usłyszał odpowiedź, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Wyprali swoje szaty, wybielili je we krwi baranka. A więc zginęli, ale oczyszczenie uzyskali przez krew baranka. I dlatego teraz stoją przed tronem i służą mu we dnie i w nocy. Powtarzam, to nie jest Kościół. Oni nie są nazwani Kościołem. Oni nazwani są świętymi. Ale to nie jest Kościół. Bo Kościół w międzyczasie został zabrany. No, są różne przypuszczenia biblistów. Zastanawiają się bibliści, ale to tylko dewagacje. Czy ta grupa ludzi, o której tutaj jest mowa, zostanie przyłączona do Kościoła, czy nie? Jedni powiadają, tak, zostanie przyłączona, ponieważ skorzystali z mocy tej samej krwi, z której skorzystał Kościół. Inni odpowiadają, chwileczkę, nie zostanie przyłączona, bo byli niegotowi, gdy Chrystus przyszedł. Kościół, powiadają, stanowić będzie oblubienicę. Bo Kościół stanowi oblubienicę. A więc Kościół będzie oblubienicą oblubieńca, a ci ludzie będą gośćmi weselnymi. A różnica między oblubienicą a gośćmi weselnymi jest, czy nie ma jej? Jest. Oni są na weselu, ale oni nie są oblubienicą. Czy tak będzie? Wierzcie, jak chcecie. W każdym razie tak się mówi. No, oni nie mogą wejść do Kościoła, ponieważ nie dostąpili łaski, jakiej dostąpił Kościół, bo został zabrany, bo nie byli gotowi. A więc przegapili sprawę, co nie znaczy, że nie będą zbawieni, ale nie będą stanowić oblubienicy. Oblubienica to Kościół, który został zabrany, a ci wejdą przez swoją śmierć i stanowić będą gości weselnych. A więc zasiądą jako goście weselni. Mówisz, muszę powiedzieć tak, wcale nie musimy być tylko gośćmi weselnymi. Możemy być oblubienicą. Jesteśmy oblubienicą. Ale musimy też czuwać, by gdy przyjdzie oblubieniec, nie zwlekać, ale mu natychmiast otworzyć i wyjść mu na spotkanie, naprzeciw. No cóż, kochani, dzisiaj zakończymy, powstańmy, podziękujemy Panu. Panie, dziękujemy Ci, że Ty masz wspaniałe, doskonałe plany wobec nas. Że Twoje myśli nie są jak myśli nasze. Że Twoje dążenia nie są jak ludzkie dążenia. Że Ty masz myśli o pokoju, a nie utrapieniu. Że Twoje myśli to wyjście naprzeciw wszystkim naszym biedom, wszystkim naszym niedostatkom. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje zatroskanie o nasze życie. Panie, my tu w doczesności tego chyba nie zrozumiemy, ale cieszymy się, że kiedyś tam, gdy będziemy stać przed Twoim tronem, będziemy mogli rozumieć, jak wielka jest Twoja miłość i dlaczego nas ogarnąłeś, przykryłeś swoją łaską. Panie, dziękujemy Ci za to. Ale też stojąc przed obliczem Twoim, świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa, chcemy czuwać. Chcemy należeć do czuwających, aby, gdy przyjdziesz, abyśmy wyszli na spotkanie Twoje. Gdy zapukasz, abyśmy Ci otworzyli, abyśmy się nie ociągali, lecz wyszli na spotkanie. Panie, spraw to. Ja błogosławię tych, którzy są tu dziś obecni. Błogosławię, Panie, tych wszystkich, którzy są dzisiaj nieobecni. I proszę, proszę, aby Duch Twój Święty, ten cudowny doradca, którego posłałeś, był pomocnikiem naszym, w naszym przygotowaniu się na ucztę weselną, na spotkanie z Tobą. Chwała Tobie, Królu. Halleluja. Amen.